Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
Negocjacje cenowe, bo o tym się skupimy. Napisano o tym setki mądrych książek i tysiące głupich też. Nagrano setki podcastów, szkoleń i z pewnością znasz to wszystko. Na pewno znasz techniki, metody, triki negocjacyjne. Umiesz je stosować. Wiesz kiedy, wiesz które, wiesz w jakim momencie ich użyć, wiesz wobec kogo, wobec jakiego rozmówcy warto, a wobec jakiego nie powinno się ich używać w ogóle. Czyli nie tylko je znasz, przeczytałeś, nauczyłeś się, ale umiesz też stosować w praktyce, więc wiesz, jak to robić w rozmowach twarzą w twarz, jeden na jednego, a jak zachowywać się, jeśli jesteś sam i negocjujesz z kilkoma osobami. Wiesz, jak negocjować cenę, kiedy nie widzisz na przykład swojego rozmówcy, bo rozmawiacie przez telefon, masz tylko głos do dyspozycji i pauzę. Wiesz, kiedy cenę warto obniżyć, a kiedy trzeba, a kiedy nie powinieneś tego robić w ogóle lub kiedy nie musisz tego robić, pomimo tego, że rozmówca oczekuje zmniejszenia ceny. Umiesz to określić. Umiesz trafnie oceniać typ osobowości rozmówcy, aby wiedzieć, jak będzie reagować na twoje argumenty. A w ogóle masz argumenty i umiesz ich używać, prawda? No wszyscy wiedzą. Poza tym wiesz, że ważniejsze od samych negocjacji jest przede wszystkim czas, jaki spędzisz na przygotowaniu się do nich. I wiesz też, jak się w ogóle przygotowywać, co jest istotne, a co jest stratą czasu. Poza tym na pewno umiesz budować cenę, wiesz, jak to robić i jak prezentować ją klientom. To tak zwana sztuka prezentacji. No to na pewno też, to znają wszyscy przecież. No pewnie, wszyscy wiedzą o tym nie od dziś. No i to banalne i to proste jest, prawda? Dlatego nie o tym będzie ten podcast. Ponieważ to, co zapewne znasz, to wszystko, więc po co o tym mówić? Skupimy się tylko w tym podcaście na jednej rzeczy, która zupełnie nie wymaga żadnych umiejętności, a dzięki jej stosowaniu możesz znacznie lepiej poruszać się w negocjacyjnym świecie cen. Ceny płaconych kwot, pieniędzy. Okej, to był trochę przekorny wstęp. No, był taki, bo wydaje się cały czas, że negocjacje to sztuka poznania kilku zasad, metod i technik i po sprawie, że to proste jest. A jak nie wychodzi nam tak, jak chcemy, no to wiadomo, że winni są oczywiście inni. Nie dało się, to był trudny klient, roszczeniowy. I w ogóle cena była dla niego najważniejsza. Nie, to wydaje się proste dla tych, którzy nie wiedzą, czym w istocie są negocjacje, a dla tych, którzy się na tym znają, to proste nie jest. I dlatego wiedzą, jak robić to mądrze, aby mieć kontrolę nad rozmowami, aby nie zmniejszać niepotrzebnie swoich przychodów, aby nie rozdawać pieniędzy, kiedy nie potrzeba. A najczęściej nie potrzeba. I ci ludzie są w tym pierońsko skuteczni. Niestety, a może stety, jest ich niewielu. Ale może to i dobrze właśnie, że jest ich niewielu, bo dzięki temu możemy wszyscy dusić wszystkich o jak najniższą cenę i to często się udaje. Ją otrzymamy. A wiadomo, czego nie wydam, to mam. I to jest dobrze. Okej, ale nie o tym teraz. Jeśli ciekawi Cię ten temat, to przeczytaj błąd. Negocjacyjny błąd, który ukaże się już za kilka tygodni i będzie dostępny tu. A jeśli chcesz go mieć wcześniej, a może nawet inaczej, żeby nie powiedzieć taniej, bo tak, nie powiem przecież, to prześlij mail na adres biuro@kalski.com.pl i dostaniesz specjalną propozycję zakupu. I może coś jeszcze dostaniesz. Dobra, jedna rzecz, która potrafi zmienić wszystko w negocjacjach, jest taka, i to nie jest clickbait, to raczej ludzki błąd, jaki obserwuję powszechnie. Usunięcie tego jednego błędu sprawi, że sprawy zaczną układać się o wiele lepiej. A nawet u ludzi, którzy wydawałoby się mają doświadczenie, ten błąd też występuje. No ale mieć doświadczenie to nie oznacza automatycznie, że ktoś ma wiedzę i umie ją stosować. Bo ma tylko doświadczenie, które może być jak garb, jak ogromny ciężar, który nosi ze sobą, to doświadczenie. Co to jest doświadczenie w ogóle? Nie trzeba mieć doświadczenia. A po co doświadczenie? Trzeba mieć po prostu umiejętności i to wystarczy. Okej, okay. To brzmi dziwnie, wiem o tym, ale powiem tak. Jeśli jako doświadczenie traktujemy to, że przez dłuższy czas robiliśmy coś, no to możesz to wyrzucić na śmietnik. To nie jest doświadczenie. To nazwałbym raczej przyzwyczajeniem, przywiązaniem. Doświadczenie to, czy doświadczyłeś czegoś niezwykłego, czy doświadczyłeś odwagi, ryzyka, odpowiedzialności, niepewności, z którą sobie poradziłeś i poradziłeś sobie, pomimo tego, że było cholernie ciężko i czasami niebezpiecznie. Jeśli tak, to doświadczaj tego, ile wlezie, bo aby mieć doświadczenie, wystarczy doświadczać trudnych rzeczy. I nie trzeba tu wcale lat. Trzeba tylko odwagi, kreatywności i odpowiedzialności. A to, że ktoś coś robił 15 lat, no wcale nie oznacza, że umie to robić. Po prostu robił coś długo i tyle. I być może niczego mądrego nie doświadczył przez te lata. No dobrze. Zostawmy kwestię doświadczenia. Co to jest ta jedna rzecz? Zdradzę. Ukrywaną tajemnicę zawodowych negocjatorów. Teraz stanie się jawna. Hokus pokus. Otóż, najważniejszą zasadą w negocjacjach, najważniejsza zasada polega, to jest taka, aby nie odpuszczać. Aby nie godzić się na stawiane warunki. I choć wydaje się to oczywiste, zapewniam, takie nie jest. A jeśli masz handlowców, którzy twierdzą, że inaczej się nie da, to zlikwiduj lub zmniejsz możliwości udzielania rabatów i zobacz, co się stanie. Handlowcy ponarzekają, postękają i zaczną szukać sposobu, jak to sprzedać bez rabatu. Dlaczego? Bo innego wyjścia nie będzie. I zapewniam, znajdą się tacy, którzy to zrobią, jeśli tylko są handlowcami. Popatrz, ludzie, czyli my, ja i ty, wszyscy, podejmujemy się negocjacji ceny przede wszystkim dlatego, że możemy. Że ktoś nam na to pozwala, a czasem wręcz zachęca do tego. Popatrz, jeśli prowadzisz rozmowy handlowe i nagle potencjalny klient mówi, że chce rabat. No, a taniej się nie da, proszę pana. Albo cena jest za wysoka. Bo widziałem, proszę pana, to gdzieś taniej. Nie pamiętam dokładnie gdzie, chyba w internecie, tak? Albo nigdzie nie widziałem, ale tak mi się wydaje, że ma być taniej. No, to co to znaczy? To tylko oznacza jedno. On chce kupić, tylko nie wie, jak to zrobić. Jeśli rozmowy trwają, jeśli on tu jest i mówi o tej cenie, oznacza to tylko jedno, że masz to, co klient chce, co potrzebuje. Więc mu to sprzedaj. Podpisz kontrakt, a nie dawaj sygnały, że możesz, że jesteś w stanie, że jesteś gotowy i otwarty na negocjacje. A po co? Nie dawaj tego sygnału, a możesz go dać na różny sposób, na przykład unikając rozmowy o cenie lub nieodpowiednim słowem, gestem, zachowaniem. Dasz sygnał, że to nie jest niemożliwe. I bęc, i masz problem. Pamiętam moją pierwszą poważną pracę. To była niemiecka firma, a ja handlowiec. Młody, jurny. No wiecie, taki najmądrzejszy na świecie. No, tak to mają wszyscy młodzi jurni. Dostaliśmy cenniki naszych usług i w drogę, hej, do pracy. Jesteście handlowcami, więc sprzedawajcie. Ale nam czegoś brakowało. No, a gdzie system rabatowy? My tu nie mamy rabatów. No i menedżer, prezes, mój ukochany, strasznie się tego dziwił, bo nam pytał się nas, a po co wam system rabatowy? No jak to po co? Klienci będą chcieli rabaty, więc gdzie jest system rabatowy? I na to mądry prezes rzekł. Słuchajcie, nie po to zatrudniałem handlowców, żeby rozdawali mi rabaty. Handlowców mam po to, aby sprzedawali, zawierali kontrakty, bo od handlowców mogę tego wymagać, aby robili to, co do nich należy, to, co jest potrzebne dla firmy, a nie to, co potrafią robić. Panowie, nie po to zatrudniałem handlowców, żeby na samym początku pytali o rabaty. Poza tym, po co wam te rabaty? Co, 5% chcecie? 8%? To po jaką cholerę robiliśmy cenniki, żeby już je, na początku je zmieniać? A tak w ogóle to panowie handlowcy. Jeśli te 5% ma decydować o podpisaniu umowy z nami, to znaczy, że nie umiecie sprzedawać. I już, po sprawie. Tak powiedział. Więcej o rabaty nie pytaliśmy, bo mogło się to źle skończyć. No i tam się w sumie dla niektórych skończyło. No i się zaczęło. Oczywiście klienci chcieli zmniejszać cenę. No pewnie. I oczywiście, że chodziliśmy do prezesa, tłumacząc mu, że trzeba. Że warto, panie prezesie, że inaczej się nie da, bo to duży kontrakt, duży klient roszczeniowy. I on to podpisze, tylko kurwa ten rabat. potrzebny jest. No, musimy robić wyjątek jakiś, wie pan, odstępstwo, coś. Ja raz się zdecydowałem przyjść do prezesa z takimi informacjami. Drugi raz nie poszedłem. No, czyli byłem w sumie dwa razy, pierwszy i ostatni. To chodzenie po zgodę na rabat jest niczym innym jak, słuchajcie teraz, negocjowanie z prezesem ceny zamiast z klientem. No to ciekawe. Tak to jest. Rabatów nie było, bo prezes nie widział takiej potrzeby, a podczas tego spotkania powiedział do mnie powoli, wyraźnie i bardzo chłodno. Ty, zamiast kombinować, jak zdobyć zgodę na rabat, zacznij myśleć, jak tego uniknąć. Bo że klienci mówią, że chcą rabat, to w to wierzę. Ale to, że jest to kluczowe do podpisania umowy, w to nie wierzę. Wiem tylko jedno. Przyłazisz do mnie, bo nie wiesz, co zrobić. Przyłazisz po zgodę, po rabat, bo nie wiesz, co zrobić. I jeśli tak do mnie powiesz, to wtedy uwierzę, że gramy w jednym zespole. No to ja. Chcą rabat klienci, czy ty potrzebujesz pomocy? Zdecyduj się. No, takie coś dostałem od bardzo mądrego prezesa. I nie wiedziałem, co powiedzieć. Fakt, pomocy potrzebowałem, bo nie wiedziałem, co robić. No, nie wiedziałem, co robię źle. No, po prostu nie wiedziałem. Ale weź tak powiedz, że ty potrzebujesz pomocy. No, to nie takie halo. Byłem młody, miałem wtedy 182 cm wzrostu. Zresztą do dziś mam 182 cm wzrostu, bo w ogóle zawsze miałem 182 cm wzrostu. Ale moje ego miało wtedy 4 metry, albo więcej. Sprawa zaczęła robić się poważniejsza, kiedy dwóch handlowców się zwolniło. Czy tam ich zwolnili, nie pamiętam. Ale to byli ci, którzy zamiast z klientami, oni za często próbowali negocjować z tym prezesem. No, robili to więcej niż raz. Dotarło do mnie, że być może jest coś, czego nie wiem. Oczywiście to jest bardzo mało prawdopodobne, ale być może jest. Poprosiłem prezesa o pomoc. I tak zobaczyłem w praktyce, że rabat jest w Maroku. Prezes pojechał ze mną na jedno, w sumie, bo tu było dwa spotkania. I podczas tych spotkań zawarliśmy dwa kontrakty. Siedziałem jak ta dupa wołowa, nic nie mówiąc, i po tym spotkaniu moje ego uciekło raz na zawsze ode mnie już. No dotarło do mnie, czego nie umiem. Nie umiem sprzedawać rentownie. Być może umiałem sprzedawać, ale tak, aby sprzedawać za możliwie najwyższą cenę, tego nie umiałem. No i potem już siedziałem cicho, obserwując starszego pana, co on takiego wyczynia, co on takiego tam robi. Że tematu ceny nie było wcale. Albo pojawiał się gdzieś tam na chwilę, tak jakoś wyskoczył i znikał bezpowrotnie. Bo ten człowiek wiedział, że jeśli rozmowa trwa, pomimo tego, że trzymasz cenę wysoko, ale trwa, to znaczy, że chcą kupić. Musisz tylko umieć podtrzymać rozmowę i umieć określić w jej pierwszej fazie, czy ten klient chce to kupić, to co masz i czy go na to stać. Czy na to stać go z jego perspektywy i czy z jego perspektywy warto w to zainwestować. Jeśli tylko umiesz to dostrzec lub wykreować, z ceną sobie poradzisz pod warunkiem, że sam nie dasz sygnału do jej obniżania. Im bardziej widzisz, że klient chce kupić, tym bardziej utrzymuj swoją cenę. Musisz tylko to umieć dostrzegać lub wykreować, jeśli klient nie dostrzega sam. No, to takie proste, ale to są umiejętności handlowe. Ten prezes był zawodowcem, był graczem Champions League. Posiadał wyjątkowe umiejętności, ale to, co do mnie dotarło wtedy, to jedna rzecz. Nie odpuszczaj. Jego cel postaw sobie podpisać kontrakt, ale na określonym poziomie cenowym. Zamiast tylko podpisać kontrakt za wszelką cenę. I tu kluczem jest słowo wszelką. Po prostu, jeśli ktoś zaczyna stękać o cenie, to nie kombinuj, jak mu tę cenę zrobić niższą. Wiem, że to łatwe, proste i szybkie. No to obniżysz i sprzedałeś. Kombinuj, jak tego nie zrobić. Wtedy dopiero masz szansę na to, że przyjdą umiejętności i wiedza i może nawet doświadczenie, pod warunkiem, że tego doświadczysz. Ale jak na pierwsze stęknięcie klienta dasz mu sygnał, że to możliwe, masz pewność, że będzie chciał więcej. Bo jeśli można, to dlaczego nie? Zatrzymaj to. Powiedz nie. I zobacz, co się stanie wtedy. Czy klient rzeczywiście chce niższej ceny, czy umie to robić w ogóle? Co zrobi, jak usłyszy nie? Oczywiście, nie, nie może brzmieć jak nie. Ono musi brzmieć raczej jak tak. jednak to nie do końca jest możliwe. Po prostu, jakkolwiek potrafisz, nie zgadzaj się łatwo na zmianę cen. Zaufaj. Wystarczy często po prostu powiedzieć nie. I większość trudnych, roszczeniowych klientów nie będzie wiedziała, co zrobić dalej. Oczywiście pytanie jest inne. Kiedy pada to roszczenie o cenę? Od tego, w jakim momencie rozmowy handlowej to się dzieje, zależy rodzaj reakcji. To trzeba wiedzieć. Ale nigdy, naprawdę przenigdy nie ułatwiaj tego i nie dawaj żadnych sygnałów, że ta zmiana ceny jest możliwa. Od ręki. Łatwo. Tak po prostu. Ten prezes kiedyś opowiedział mi historię, którą do dziś pamiętam i sam nie mogłem ją wtedy uwierzyć, ale wierzę. Kiedy nie był prezesem jeszcze, był dobrym handlowcem, tak przynajmniej uważał. Ustalał szczegóły dużego kontraktu. Klientem była niemiecka firma farmaceutyczna. Sprawa była skomplikowana, duża, poważna i mocno techniczna. No, dochodziło do finalizacji, czyli ustalania już ceny za całość. W związku z tym, że kontrakt rzeczywiście był olbrzymi, ten przyszły prezes zaproponował klientowi rabat ilościowy. No bo ma być tego dużo, więc dajmy klientowi coś na zachętę. Po co to zrobił, do dziś nie wie. Tak idiota pomyślał i przegrał. Bo klient prowadził rozmowy równolegle z konkurencją i porównywał, aby podjąć najlepszą dla siebie decyzję. I skoro po tygodniu ustalania szczegółów mój prezes obniżył raptem cenę, oznaczało to, że pierwotnie chciał za dużo. Dlaczego pierwsza oferta była taka, a końcowa tańsza o 12%? Z czego wynika takie coś? No to pytanie zadali mu poważni kontrahenci, którzy chcieli wieloetapowej, długiej współpracy. Zadali pytanie, dlaczego pan tak zrobił? Popatrz, czy to jest wiarygodne? Czy brzmi trochę jak rozmowa z arabskim kupcem w Turcji jakimś, który najpierw chce 20 baksów za spodnie, ale jak trochę postękasz, to ci sprzedaje za 10, a może za 8. Czy to buduje zaufanie, czy to raczej buduje podejrzenie, że coś nie tak z tymi cenami, coś nie tak z tymi ludźmi, że coś z nimi jest nie tak, że chcą coś tam wykręcić, może naciągnąć, ile się da, a jak się nie da, to obniżą. I tak będzie kilku klientów, którzy ten sam produkt kupią w różnych cenach. Kontrakt przepadł. Prezes się wściekł, bo jak przeanalizował chłodną sytuację, to dotarło do niego, że oni wcale nie chcieli walczyć z ceną, obniżać tej ceny. Też tam delikatnie pomruczeli. I to on sam wpadł na ten pomysł, że zachęci ich do czegoś. Kiedy oni już byli zachęceni. Udzielał im rabat. Myśląc, że robi dobrze, stracił kontrakt, stracił zaufanie, stracił wiarygodność. No, doświadczył czegoś. Wybrano konkurencję, która była nieco droższa, ale z punktu widzenia tego klienta była bardziej wiarygodna, racjonalna i wiarygodna. Jasne, wiem, że nie zgadzasz się z tym, że to dziwnie brzmi i że takiej sytuacji to nie ma w twoim świecie. No, może nie ma. Być może tak, a być może nie dostrzegasz ich, że są i twierdzisz, że ich nie ma. Poza tym każda sytuacja może być inna. Wszystko zależy od tego, co sprzedajesz, a co widzi w tym twój klient. Jaką wartość widzi on, a jaką cenę widzisz ty. Fajny przykład jest ze sprzedażą samochodów używanych. Wszyscy negocjują cenę. No to paradygmat jest, ale tak jest, bo cena jest ważna, najważniejsza i tyle. U pewnego dealera, oczywiście w normalnych czasach, nie tych, jakich teraz jesteśmy, zrobiliśmy pewien eksperyment. Ceny samochodów używanych u dealera są z reguły nieco wyższe niż średnia rynkowa, o kilka procent. Wiadomo, bo to dealer ma koszty inne, ale też tu jest rękojmia, tu jest bezpieczeństwo, tu jest uczciwość dealerska, wiarygodność, no wiadomo. Za to dealer chce więcej pieniędzy. No ale klienci negocjują. Dlaczego? No bo jest drożej. I to prawda. Łatwo porównać samochody, tu drożej, tu taniej. No to zobaczmy, ile warta jest dla klientów ta uczciwość, bezpieczeństwo zakupu. Sprawdzimy to. Równo podnieśliśmy ceny samochodów, tych takich nieco tańszych o 8%, a tych droższych o 5%. Z dnia na dzień. I co się stało? Nic. Dalej wszystko działało normalnie. Klienci negocjowali, czasami kłócili się ze sprzedawcami, tak jak wcześniej, ale kupowali dokładnie tyle samo, jak wcześniej, ile wcześniej. To co takiego się stało? No to, że oni chcieli kupić te samochody u tego dealera, bo były sprawdzone technicznie, miały rękojmie, były po przeglądach technicznych, często wyprane, wypucowane, lśniące. Czyli miały to, czego tańsze na portalach ogłoszeniowych nie miały. Ale klienci jak zwykle chcą kupić złoto w cenie srebra. I mówią, i stękają, krytykują, negocjują. Dlatego, że im ktoś na to pozwala. A ten ktoś to handlowiec. Więc negocjowali dalej, dawali, handlowcy nasi dawali rabaty, ale koniec końców i tak sprzedawaliśmy drożej niż przed skokową podwyżką. Amen. Bo jak klient chce kupić, to pamiętaj, znajdzie sposób, aby przekonać samego siebie do zakupu. Jeśli uda mu się przekonać sprzedawcy, to jeśli nie uda mu się przekonać sprzedawcy, to przekona sam siebie. Czy tak jest zawsze i wszędzie? Nie. Zawsze i wszędzie są różne sytuacje wymagające przygotowania i przemyślenia swojej polityki cenowej i polityki sprzedaży, ale zawsze i wszędzie udzielanie rabatów traktuj jako ostatnią rzecz, której nie chcesz. I zamiast szukać sposobu, jak dać rabat, nie odpuszczaj i sprawdź, czy rzeczywiście musisz go dać. Sprawdź to, powiedz, przykro mi, to jest stała cena, tu się nie da nic zrobić i zobacz, co będzie. Poczekaj i sprawdź reakcję klienta, kiedy z uśmiechem, w przemiły sposób powiesz, nie wiem, coś takiego. O, widzę, że dla pana cena ma znaczenie. Tak, dla mnie, gdybym był klientem, też to ja to doskonale rozumiem. To jest ważne. Jednak w tym przypadku nie ma takiej możliwości zmiany ceny. Po prostu skalkulowaliśmy to tak, aby móc dać panu wszystko to, co panu przed chwilą powiedziałem. I tu wymień kolejny raz, co dajesz klientowi, uciekając jak najbardziej w przyszłość po zakupie. Bo samochody ludzie kupują na lata, a ten dzień, kiedy płacą, to tylko dzień decyzji, której mają nie żałować. I ty jesteś za to odpowiedzialny, aby nie żałowali w przyszłości. Więc nie kombinuj. Daj im dobry, sprawdzony samochód, powiedz prawdę i oczekuj godziwej ceny. Wyższej niż gdzie indziej. Kropka. A tak na marginesie. Po kilku miesiącach kombinowaliśmy dalej. Zmieniliśmy politykę sprzedażową ponownie. No, sprzedawaliśmy drożej, ale cały czas były dyskusje cenowe z klientami i to wszystkich wkurzało. No to jak to usunąć? No zrobiliśmy tak. Otóż zlikwidowaliśmy rabatowanie w ogóle. Dobranoc, nie ma. Ale zamiast tego dawaliśmy coś ekstra. Na przykład w tej cenie otrzymuje pan opony zimowe gratis, nawet z felgami, lub nowy akumulator, lub jedną wymianę oleju, lub wymianę klocków, czegoś tam, lub cokolwiek, co było potrzebne w tym konkretnym pojeździe. No i przy okazji podnieśliśmy znowu parę procent ceny. I co? I nic. Po kilku tygodniach większość kłopotów z klientami ustała. Zaufajcie, tak było. Handlowcy nauczyli się, że nie wystarczy inaczej rozmawiać z klientami, dać im coś, jeśli szukają okazji, oczywiście, ale nie pieniądze. Czy wyeliminowaliśmy w całości nerwowe sytuacje? Nie. Czasami się zdarzał jakiś uparciuch. Klient, który tam po prostu chciał negocjować, kłócić się i w ogóle komentować jeszcze nasze droższe ceny. I co z takim zrobić? Nic. Po prostu nie sprzedawaj i tyle. Z czasem było takich ludzi coraz mniej. Nie dlatego, że wyginęli jak mamuty, tylko dlatego, że handlowcy nabrali wprawy i umiejętności, aby takie zachowania racjonalizować, neutralizować i po prostu radzić sobie z nimi. Zaufaj. Negocjacje polegają przede wszystkim na tym, aby umieć kontrolować sprawy tak, jak chcesz. No, przynajmniej mieć na to wpływ. A negocjacje ceny są w tym kontekście najprostsze, ponieważ one wynikają zawsze z czegoś przewidywalnego, na co możesz się przygotować. Ale najważniejsze to umieć obronić swoją pozycję. Utrzymać swoją pozycję, swoją cenę, postawić jakąkolwiek formę uprzejmej i logicznej barykady uniemożliwiającej zmianę ceny. I obserwuj, co zrobi wtedy ten, który próbuje z tobą negocjować. Czy on to umie robić? Czy tylko tak palną? W większości wypadków wystarczy tylko nie dawać sygnałów, że rabat jest możliwy i będzie po sprawie, zaufaj. Ciekawe, co zrobi klient, z którym rozmawiasz, z którym wspólnie dopracowujecie szczegóły, rozwiązania. Na końcu ten klient zorientuje się, że może tego nie mieć, bo palnął głupstwo z rabatem. Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie. Jeśli sprzedajesz fotowoltaikę, no to może się ona wydawać taka sama u wszystkich z perspektywy klienta. I z tym musisz walczyć, z tym, tą oceną klienta, a nie z ceną za to urządzenie. Nie generalizuję. Zawsze powtarzam. Nigdy nie mów nigdy i nigdy nie mów zawsze. Czyli nigdy nie mów zawsze i zawsze nie mów nigdy. Problem z presją cenową klientów wynika z reguły z nie do końca przemyślanej polityki cenowej i z reguły nieprzemyślanej polityki negocjacyjnej, bądź nieistniejącej polityki negocjacyjnej. Bo czy ktoś słyszał, jaką mamy politykę negocjacyjną w firmie? To się rzadko słyszy. Udzielanie rabatów przez handlowców może, powtarzam, może być skutecznym narzędziem wspomagającym sprzedaż, ale jeśli wiemy, jak to stosować, jak ułożyć opcję rabatu w strategii sprzedaży. Nie powinno to wynikać, powinno to wynikać z przemyślanej polityki sprzedaży i umiejętności jej stosowania przez handlowców, a nie z woli klientów. Dawaj rabat. Bo umiejętnie używany rabat może być katalizatorem sprzedaży. Może być robieniem czegoś wyjątkowego dla klientów. Rabat trzeba umieć sprzedać. Może być tworzeniem okazji zakupowych lub kupowaniem sobie rabatem większych obrotów, zakupów. Problem bierze się stąd, że ulegając presji rabatów stosujemy to jak obowiązek lub automatyczną rzecz, która się wydarzy na pewno, bo klient powie dawaj rabat. No tak, ale czy rzeczywiście pomoże w sprzedaży, czy stanie się po prostu zwykłą uległością wobec uległością sprzedawców, no to tego nie wiesz. Dobrze skonstruowana cena, przeszkoleni, świadomi handlowcy, dobrzy sprzedawcy, potrafiący używać narzędzi rabatowych, to skarb. Rzadko spotykany niestety. Jak mawiał pewien menadżer, z którym miałem przyjemność pracować, no niestety dawno, dawno temu, jak zwykle wiele lat temu, bo różne rzeczy mogę zmieniać, ale PESEL-a swojego nie zmienię. Jak dasz możliwość odstępstwa od ustalonych cen, będą do ciebie przychodzić i sugerować, że to wyjątkowa sytuacja i poproszą o zgodę na cenę specjalną. Jak chcesz, żeby nie zawracali ci dupska, ustal zasady udzielania rabatów i wtedy będą je rozdawać sami. Ale zaufaj. I tak niektórzy przyjdą z informacją, że to wyjątkowa sytuacja i ważny klient trzeba dać, bo to coś wielkiego, to pff, nie wiadomo. No trzeba dać. Jak nie chcesz mieć z tym problemów, ustal mądrze ceny i zatrudnij handlowców, którzy potrafią, po prostu potrafią sprzedawać. I naucz ich tego. Ciekawostką jest fakt, że jeśli zapytasz sprzedawców, aby wymienili dwa powody, przez które nie sprzedają tyle, ile byś chciał, to na 100% w większości firm jednym z nich będzie no za wysoka cena, gdybyśmy zwiększyli poziom rabatowania, no to tak, no to wtedy tak. To usłyszysz, zapewniam. A jeśli nawet obniżysz im wtedy ceny o jakiś tam poziom, bądź dasz większe możliwości rabatowania, to nie stanie się nic. Poza tym, że będziesz mieć mniej pieniędzy za tą samą pracę. A na koniec ciekawostka, którą bardzo mocno zapamiętałem. Współpracowałem wtedy z pewną siecią sprzedaży, gdzie rabaty, negocjacje cenowe z klientami były no, codziennością. Tam się to działo cały czas. Firma miała ustaloną politykę sprzedaży i tak zwany grill rabatowy. Czyli jak klient zamawia tyle, to tyle rabatu. Plus jeszcze kilka innych możliwości, plus jak kupi to z tym, to jeszcze więcej, a jak kierownik wyda zgodę, no to wiadomo. Tak? To sytuacja wyjątkowa, to czasami kierownik daje tę zgodę, no i tyle. Co dwa tygodnie wszyscy handlowcy otrzymywali tak zwany list handlowy określający, co sprzedajemy, na czym nam zależy i w jakich cenach i jakie tu rabaty w tych dwóch tygodniach będziemy robili. I to był wtedy plik Excela z magicznymi formułami. No, wszystko zgodnie z planem i jak zwykle. Ale po dwóch tygodniach dział analityki przysłał do nas, do mnie też, raporty z różnych salonów i okazało się, że w jednym z nich dzieją się jakieś cuda. Stało się coś dziwnego. No to już nie wiadomo, dlaczego podniosła się rentowność sprzedaży. Nie wiadomo jak, ale 3%. Jest większa. No to była dziwna sytuacja, bo niby dlaczego tak się stało? No kurde, panowie, o co chodzi? A więc siedzieliśmy, sprawdzaliśmy to dokładnie, bo nie było żadnego powodu, więc szukaliśmy głębiej dalej. No coś się musiało wydarzyć. No i się okazało, że otóż w przesłanym pliku do tego jednego salonu wkradł się błąd w tej magicznej formule. Polegał on na tym, że handlowiec, udzielając powiedzmy 12% rabatu, zaznaczał rabat 12%, a jakże? Zaznaczał, klient to widział, wszystko było. Ale ta magiczna maszyna obliczeniowa zmniejszała cenę o 9%. Na ofertach winiało 12%, ale gdyby ktoś to przeliczył wartościowo, to byłoby 9%. Czyli przez dwa tygodnie oszukiwali klientów. Obiecywali i wpisywali im 12%. Procent rabatu na fakturach, a na fakturach wychodziło tylko 9%. Kwotowo, rozumiecie? No i co? I nic. Handlowcy w spokoju ducha obniżali cenę o 12. Klienci zadowoleni, widząc duży rabat, kupowali, ale w rzeczywistości otrzymywali tylko 9. I nikt przez 2 tygodnie tego nie zauważył. Ani handlowcy, ani klienci. Firma zachowała się wtedy etycznie bardzo dobrze, ponieważ wszyscy klienci, ci, którzy zostali oszukani, otrzymali list z informacją o błędzie plus propozycję wyrównania różnicy pomiędzy rabatem obiecanym a udzielonym. I klienci byli zadowoleni, uśmiechnięci, fajnie było. To uczciwe i to była taka przyjemna niespodzianka. No niezadowoleni byli tylko kurde handlowcy, bo okazało się, że wcale nie trzeba udzielać maksymalnych rabatów, a oni to twierdzili non stop, aby sprzedawać. No, to był paradygmat. I pojawił się problem, ponieważ handlowcy stracili argument, że trzeba, że nie da się po prostu, że klienci chcą i tyle, tak? No widziałem ich głupie miny na zebraniu i wkurzone twarze po naszych reakcjach, że zmieniamy politykę rabatową w całej firmie. Nikt już nie stękał, że się nie da. Da się, jeśli tylko tego chcesz i zaczniesz myśleć, jak to zrobić bez rabatu. No ale to jest wysiłek, często niepotrzebny. Prościej jest dać rabat i po zawodach. Zadzieram kiece i lecę do następnego. Podsumowując, cena jest ważną funkcją sprzedaży i sztuka uzyskiwania oczekiwanych cen to sztuka właśnie. Składa się z wielu elementów, w tym z elementu najsłabszego, z człowieka, czyli handlowca. Pytanie należy postawić inaczej. Co należy zrobić, aby podnieść swoje ceny o np. 2%? Lub czy potrafisz skutecznie sprzedawać, udzielając mniejszy rabat o te 2%? Po prostu, czy potrafisz to zrobić? 1 czy 2% może oznaczać setki tysięcy dodatkowego zysku lub jego braku. Podczas pracy z pewnym klientem średnia wartość udzielanych rabatów przez handlowców wynosiła, to było 16%, przyjmijmy 16%. Wiadomo, były ceny pierwsze, no a potem ten grill rabatowy, no i udzielaj te rabaty. Od 5% do 25% w określonych przypadkach. Zadałem pytanie, czy coś, co normalnie kosztuje 1000 zł, sprzedajecie za 840 ze średnim rabatem 16%. To fakt, bo takie miałem dane. Prawda? Prawda. Potwierdzili. Pytanie brzmiało, czy jeśli potrafić to coś sprzedać za 840, to czy dasz radę to sprzedać za 860? Czyli tylko 20 zł drożej. Każdy stwierdził, że to jest w ogóle bułka z masłem. Potrafią. No tak. To proste. 20 zł na każdym 1000. Tak powiedzieli. Ale jak wrócili do pracy, no to nie dało się. I tak udzielali po staremu rabatu, tłumacząc, że klienci to, że oni pamiętają, że oni to chcą, że tamto, że sramto, że 20 zł to niby drobiazg, ale w praktyce zadanie nie do wykonania. Wiem, to brzmi dziwnie, ale zaufaj, to fakt. Bo 20 zł to potrafi każdy, ale zmniejsz rabat o 2 z 14 na 16, no to nie, klienci uciekną. Nie da się, przyzwyczaili się, oni tego chcą, oni mówią. A w tym przypadku 20 zł na każdym 1000 dawało ponad 40 tysięcy zysku więcej miesięcznie, czyli 500 000 rocznie zysku. Ponieważ miesięczna sprzedaż jednego salonu to była 2 miliony złotych. Oczywiście na maksymalnych rabatach. Drobne 20 zł na każdym 1000 to 500 000 rocznie zysku. Mała rzecz powodująca wielką zmianę. Tylko czy potrafisz to zrobić? I czy wiesz jak? Po prostu sprzedaż 20 zł drożej, zamiast 840, 860. To jest to proste, prawda? No pewnie. Bardzo proste. Okej, jeśli ciekawi się ten temat, zacznij od książki. Przeczytasz z niej na przykład, jak pewien kontrakt z 8 tysięcy, kiedy klient chciał bardzo taniej, przepoczwarzył się w 27 tysięcy złotych, a klient się cieszył, że ma tanio za 27 tysięcy. A jeśli chcesz więcej, zapraszam na trening. Trening umiejętności handlowych. Najbliższe terminy znajdziesz tu. A więc złota zasada negocjacji. Ceny to zacznij od tego, żeby nie odpuszczać. Zawsze jest coś, co może zmienić sytuację i perspektywę kupującego. Istotne, aby uciekać z paradygmatu ceny. Jak najdalej. Cenę zostaw w spokoju. Pomyśl, co możesz zrobić inaczej, aby cena nie była tym problemem. A może zerknij na sprawy oczami klienta? A może nie oczami, tylko uczuciami, serduchem. To lepsze, zapewniam. I zamiast myśleć, jak dać ten rabat, pomyśl, co zrobić, żeby klient o niego nie zapytał w ogóle, albo żeby po prostu, żeby tego nie było. To możliwe. Okej. Okay. No to jak? Każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz, czy nie każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz? No? To żart. Przecież odpowiedź jest bardzo prosta, logiczna i każdy ją wie. Oczywiście, że... Dobrego dnia.
Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.